na zegarze, 5,5 minuty po godzinie 18. Kolejna część audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniam się Państwu, realizujący od teraz program Łukasz Kurzawski i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Tajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, a do 19 przegląd najważniejszych wydarzeń nie tylko tego weekendu. Zajrzymy na Poznańską Galę Sportu 2019, która odbyła się w środę w sali wielkiej Poznańskiego Zamku. No a później przegląd wydarzeń ligowych. Dużo powiemy o koszykówce, o siatkówce, o halowym hokeju. Będą także rozmowy na temat piłkarskich ekip Lecha Poznań i pierwszoligowej Warty Poznań. Warto zatem być z nami aż do godziny 20. Mamy niedzielę, 6 dzień stycznia, pierwsze tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie przed nami, ale ta niedziela też interesująca na sportowych arenach.
Markus Eisenbichler prowadzi po pierwszej serii ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Niemiec o 0,2 punktu wyprzedza Dawida Kubackiego. Lider Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi jest czwarty, Kamil Stok 10, a Piotr Żyła 12 po 7 z 8 serii turnieju czterech skoczni. Na prowadzeniu oczywiście Japończyk Kobayashi, dalej Markus Eisenbichler i na trzecie miejsce wskakuje Dawid Kubacki. Ingvild Östberg odniosła czwarte z rzędu etapowe zwycięstwo w Tour de Ski zaliczonym do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweszka wygrała bieg pościgowy we włoskim Val di Fiemme na dystansie 9 km. Podium niedzielnego biegu uzupełniły Rosjanka Natalia Nieprijajewa oraz Finka Krista Parmakowski. Wśród panów pierwszy na legendarne Alpe Czermis w biegu Norweg Johannes Klebo. Inny Norweg Jarl Magnus Ryber wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozegrany w estońskiej Otepa. Drugie miejsce zajął Niemiec Johannes Rydzek, a trzeci Japończyk Akito Watabe. Na punktowanym 27. miejscu zawody ukończył Szczepan Kupczak. Magdalinet z AZS-u Poznań wygrała kwalifikację do niedzielnego turnieju WTA w australijskim Hobart. W meczu decydującym o awansie do turnieju głównego Polka pokonała Ukrainkę Katerynę Kozłową 7-6, 6-7 i 6-4. W meczu pierwszej rundy turnieju głównego poznanianka zmierzy się z Greczynką Marią Sakari. W Energa Basket Lidze o 19 rozpocznie się mecz BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski ze Spójnią Start. Zakończyło się zatem spotkanie w Ekstraklasie Pani. Poznanianki z Enei AZS-u przegrały na wyjeździe z Wisłą Kanpak Kraków 66-89.
8 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz raz jeszcze noworoczna piosenka, skoro to pierwsze tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie grupy ABBA. Później razem z naszym reporterem Wojtkiem Bernardem przeniesiemy się do sali wielkiej Poznańskiego Zamku, gdzie w środku tygodnia odbyła się Poznańska Gala Sportu 2019. No more champagne.
Radio Poznań. Sport.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Za nami bardzo udany dla poznańskiego sportu rok 2018 i to miły moment chyba dla władz tego miasta, gdy mogą nagrodzić tych wszystkich sportowców, którzy w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy na to rzeczywiście zasłużyli.
To jest nie tylko wyróżnienie dla tych wybitnych sportowców, którzy osiągnęli wyniki, ale również mamy super seniorów i to, co jest piękne w sporcie, że sport łączy. Sport łączy ludzi różnych pokoleń, ale też i różnych poglądów politycznych, bo jeśli chodzi o sport, to właściwie możemy rozmawiać niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, kogo lubimy, co lubimy. Sport łączy i to jest najpiękniejsze w sporcie, a jednocześnie ja najbardziej cieszę się z tych wyników dzieci i młodzieży, bo to jest fundament. Na tym fundamencie możemy dopiero budować te wyniki wybitnych sportowców i mam nadzieję, że ta polityka, to inwestowanie w dzieci i młodzież, stawianie na różne dyscypliny sportu, doprowadzi do tego, że będziemy mieli więcej złotych medalistów, a nie jeden rodzynek Szymon Dziółkowski.
W gronie uhonorowanych zawodników za sukcesy w 2018 roku, m.in. lekkoatletka z Poznania Joanna Fiodorow.
Dla mnie to naprawdę bardzo dobry rok. Brązowy medal Mistrzostw Europy, największe osiągnięcie. Zabrakło tego rekordu życiowego, ale nadrobię, myślę, że w Tokio. No niesamowity rok. Równe rzucanie pod względem technicznym w miarę wszystko zagrało, także wraz z moją trenerką, paną Malwiną Wojtulewicz, jesteśmy bardzo zadowolone.
Ten przełom roku przyniósł dla pani jeszcze jedną dobrą informację, prawda? Bo niezależnie od braku startu awansowała pani w klasyfikacji ważnej imprezy.
7. miejsce Igrzysk Olimpijskich. W roku 2012 w Londynie podczas konkursu byłam 10, natomiast w chwili obecnej otrzymałam oficjalny dyplom za 7. miejsce w Londynie. Także fajna informacja, chociaż trochę za późno.
Ten przełom roku trochę spokojniejszy, szansa na wypoczynek czy przygotowanie już do kolejnych zgrupowań, do kolejnego sezonu?
Chwila świąteczna i po nowym roku oczywiście wchodzimy ponownie w trening. Już 9 stycznia wylatujemy na kolejne zgrupowanie. Także była chwila oddechu, czas na ciężką pracę do Mistrzostw Świata. Następnie oczywiście Igrzyska w Tokio 2020, docelowa impreza czterolecia, na którą się docelowo szykujemy wraz z trenerką, także miejmy nadzieję, że tam będzie forma na 100%.
Kolejnym wyróżnionym sportowcem podczas poznańskiej gali Monika Michalik, zapaśniczka Grunwaldu Poznań.
Ten rok dla mnie to nie jest jakimś takim rokiem, jakim sobie marzyłam. 5. miejsce na Mistrzostwach Europy, we wrześniu miałam operację kolana, teraz właśnie jestem w trakcie rehabilitacji, ale kolejny raz miasto Poznań doceniło mnie i ja się z tego bardzo cieszę, bo naprawdę miasto Poznań I wojsko, które mam, to ja mam takie zabezpieczenie, że naprawdę mogę iść na trening, mogę jechać na obóz i mogę wszystko robić spokojnie, żeby się przygotować do mocnej, silnej imprezy.
Trochę tego czasu musiała pani poświęcić na dość nietypową sesję fotograficzną.
No ogólnie makijaż, strój sportowy, no nie mam tego na co dzień, ale była to fajna sesja. Zawsze coś innego, jakieś fajniejsze zdjęcie niż tylko na przykład z maty. Plus jest to, że ktoś na taki pomysł wpadł, sport jest piękny, pokazał wszystkich sportowców, że są takie piękne. Znaczy każdy jest piękny, ładny, przystojny, ale coś takiego właśnie, że można zrobić sesję zdjęciową i pokazać wszystkich sportowców z Poznania. To jest właśnie piękne.
Przypomnę, mówimy o kalendarzu, który na 2019 rok został specjalnie wydrukowany, przygotowany. Tam zdjęcia poznańskich sportowców. Hasło, które pani już tutaj wywołała, sport jest piękny. Trudniej się przygotować do ważnego startu sportowego, czy do takiej sesji fotograficznej?
Ja wiem, to zależy od podejścia. Jak jest podejście pozytywne, to do wszystkiego się można przygotować. Podejście, psychika, to jest najważniejsze. A reszta to taki dodatek, który pracujemy nad sobą.
Podczas poznańskiej gali nie mogło oczywiście zabraknąć prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego, no ale trudno się dziwić, jest pan z Poznania i zawsze uśmiech się na twarzy pojawia. W tym roku chyba szczególnie, bo te minione 12 miesięcy przyniosły stolicy Wielkopolski naprawdę mnóstwo sukcesu.
To niezwykle miła uroczystość, to wielki szacunek dla sportu ze strony włodarzy miasta, prezydenta miasta. W moim odczuciu te wartości, które są charakterystyczne dla sportu, zostały w praktyce uwypuklone. Podziękowanie tym najlepszym, którzy promują polski sport, promują Wielkopolskę, promują Poznań. To szacunek do wybitnych działaczy, byłych sportowców, seniorów. To docenienie tych młodych, najmłodszych. To również podziękowanie sponsorom i partnerom sportu, bez których jego rozwój byłby na zupełnie innym poziomie. I wspaniały pomysł z kalendarzem w rolach głównych. Piękne sportsmenki i piękni sportowcy.
Podczas poznańskiej gali uhonorowano także medalistów Igrzysk Olimpijskich, którzy na przestrzeni lat przynosili tutaj splendor poznaniowej stolicy Wielkopolski. W tym gronie także znakomitych
znakomita kajakarka Izabela Delewska.
Bardzo miło było dzisiaj się spotkać i z władzami, kolegami, koleżankami. To naprawdę bardzo, bardzo przyjemne spotkanie co roku. A to, że po raz kolejny zostaliśmy przypomnieni, tym bardziej miłe. Co do mojej osoby, to ja chyba swoimi działaniami powoduję, że nie sposób o mnie zapomnieć. Optymizmem patrzę na przyszły rok, który będzie bardzo, bardzo ważny ze względu na eliminacje, które nas czekają. Kwalifikacje olimpijskie będą później wykładnikiem, czy jesteśmy w stanie w 2020 bardzo, bardzo się cieszyć.
Podczas poznańskiej gali wręczono także nagrodę dla najlepszej sportowej imprezy, jaka odbyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy w stolicy Wielkopolski. Wygrał bieg niepodległości, ale też trudno się dziwić, bo nie ma w tym kraju biegów, które gromadzą ponad 20 tysięcy uczestników. Artur Kojawiński, dyrektor imprezy.
No wspaniałe wyróżnienie. Przyznam szczerze, że wielka, wielka radość i można powiedzieć, że ukoronowanie tego wielkiego wysiłku na stulecie odzyskania niepodległości. Niesamowity bieg na mecie 22,5 tysiąca osób zorganizowany przez Fundację Run Poland Org. Co ciekawe, dopiero po biegu sprawdziliśmy, trzeci bieg w historii Europy w biegach na 10 km pod względem frekwencji i dziesiąty w historii świata. To jest coś niewyobrażalnego, potężna impreza, a dla nas wielka duma, że to właśnie w Poznaniu została zorganizowana.
No i nie da się ukryć, że poprzeczka zawieszona bardzo wysoko.
Bardzo wysoko, ale oczywiście nad tegoroczną edycją, bo mamy już 2019 rok, prace trwają. Przede wszystkim będziemy się starać cały czas sprawiać jakość i to, żeby ta impreza była naprawdę imprezą taką, z której Poznań jest dumny.
Radio Poznań pod koszami.
23 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy przegląd ligowych wydarzeń właśnie od koszykówki, to od koszykówki żeńskiej w Ekstraklasie. Pani, dzisiaj w Krakowie mecz Wisły Kanpak z Eneo AZS-em Poznań, wygrany przez krakowianki 89-66. W pierwszej kwarcie wygrały krakowianki 20-12, bardzo zacięta rywalizacja w kwarcie drugiej, remisowej 24-24. Wydawało się, że w trzeciej kwarcie nawet są w stanie pokłócić się o niespodziankę zawodniczą drużyny poznańskiej, ale ostatecznie tę kwartę przegrały 16-14. No i także dominacja Wiślaczek, które pokonały poznanianki w kwarcie numer 4, 29-16 i niespodzianki nie było. Wisła Kanpak Kraków zwycięża Enea AZS Poznań 89-66. Jeśli chodzi o dorobek punktowy, najwięcej punktów dla drużyny krakowskiej zdobyła Leonor Rodriguez, 19 oczek, 17 punktów na koncie Justyny Żurowskiej-Cegielskiej, a w drużynie Enei AZS-u Poznań 23 punkty Jasmine Davis, 20 punktów Kelly Hilsman i potem już mniejszy dorobek, na przykład 6 punktów Magdaleny Parysek-Bochniak. Porażka drużyny poznańskiej pod Wawelem. W innych spotkaniach 13 kolejki MKK Siedlce wygrały z Polskim Cukrem Pszczółką Lublin 82-72. Ślęza Wrocław przegrała z Energią Toruń 65-78, a drużyna Artego Bydgoszcz pokonała CCC Polkowice w meczu ścisłej czołówki tabeli 72-68.
W pierwszej lidze kobiet 14 kolejka i bardzo ważne spotkanie MUKS-u Poznań z wiceliderem tabeli MUKS-em Chrobrym Basket Głuchołazy. Czy poznanianki poradziły sobie z tym przeciwnikiem? Posłuchajmy.
Znakomite wejście w nowy rok koszykarek MUKS-u Poznań. Wygrana z wiceliderem tabeli MUKS-em Chrobrym Głuchołazy 67-39. Różnica nieprawdopodobna i zaczęło się świetnie, bo już pierwsza kwarta wygrana 18-8. Znakomita gra w obronie całej drużyny, ale MVP wybrana Paulina Pilichowska.
Uważam, że bardzo ciężko pracowałyśmy w starym roku i ten czas, w którym trenowałyśmy właśnie i po Sylwestrze i po Wigilii, dałyśmy z siebie całe serduszko, więc uważam, że zasługiwałyśmy na to.
Zgadzasz się z opinią, że kluczem do tak wysokiej, okazałej wygranej była świetna defensywa?
Tak, tak uważam. Grałyśmy bardzo zespołowo, a w obronie naprawdę dałyśmy radę, więc jestem mega dumna ze swojego zespołu.
Kibic się wybierał na ten mecz i widział bilans 7 zwycięstw i 5 porażek po stronie MUKS-u Poznańskiego, a 10 wygranych i 2 porażek po stronie ekipy z Głuchołaz, to mógł uważać, że nie jesteście faworytkami. To jest w końcu niespodzianka, czy nie ma niespodzianki?
To jest bardzo duża niespodzianka, ale nigdy nie można wątpić w młode zawodniczki.
Na pewno zadowolony może być trener Maciej Brodziński. Pewnie było trochę roboty między świętami a Sylwestrem, by tak zagrać z wiceliderem tabeli, by tak efektownie tego wicelidera pokonać.
Dokładnie, jestem bardzo zadowolony, bo to jest nasz pierwszy mecz od początku sezonu, gdzie zagraliśmy przez 40 minut bardzo dobrze. Wcześniej pokazywaliśmy już fragmentami taką grę, ale to było jeszcze za mało. Dziś nam się udało utrzymać tą intensywność i generalnie realizować praktycznie plan w 100% przez 4 kwarty, dlatego taki wysoki wynik i dlatego gratuluję dziewczynom przede wszystkim takiej postawy i dobrego rozpoczęcia nowego roku.
Tak właśnie patrząc na tabelę, druga drużyna pierwszoligowej tabeli przyjeżdża i w trzeciej kwarcie, po której prowadziliście 52-24, zdobywa w tej trzeciej kwarcie tylko 3 punkty i są tylko punkty zdobyte z rzutów wolnych. No to jest coś nieprawdopodobnego.
Taki był plan przed tym meczem, żeby poprzez właśnie obronę, agresywną, pressing na całym boisku doprowadzić do takiej sytuacji, że mocno zdominujemy przeciwnika, bo wiadomo, że jesteśmy już słabsi fizycznie. Chociaż część szacunek dla dziewczyn, bo również wygraliśmy zbiórkę na tablicy, co nam się bardzo rzadko zdarza. Dlatego często w tych meczach, które do tej pory graliśmy, no było ciężko. A dzisiaj no praktycznie wszystko zagrało. Mam nadzieję, że utrzymamy dyspozycję, pojedziemy do Wodzisławia i też będziemy mocno pracowali, bo niedługo czekają nas półfinały U22.
Panie trenerze, taki mecz, jeśli ktoś rejestrował go na filmie, to można w celach chyba szkoleniowych wręcz pokazywać, żeby nikogo się nie bać, żeby grać swój basket i to musi przynosić świetne efekty.
Miło to słyszeć. No mamy zespół faktycznie, który potrafi bardzo dużo, tylko problem polegał na tym do tej pory, że nie wszyscy to pokazywali. Mam nadzieję, że po takim meczu właśnie, gdzie zagraliśmy z naprawdę doświadczonym i dobrym zespołem, uwierzą te dziewczyny jeszcze mocniej w siebie, w koleżanki, w cały zespół i będzie to tak wyglądało do końca sezonu.
I oby tak właśnie było. Wielkie gratulacje dla podopiecznych trenera Macieja Brodzińskiego. Mux Poznań wygrał z Muxem Chrobrym Basket Głuchołazy 67-39. Niemniej emocji było także w meczu rezerw Enei AZS-u Poznań. Wyjazdowe spotkanie z Grotem Pabilce rozstrzygnęła dopiero dogrywka. Po 40 minutach mieliśmy remis po 60, no ale w tej dogrywce skuteczniejsze poznanianki, które w całym spotkaniu ostatecznie wygrały 69-62. W pozostałych spotkaniach tej 14 kolejki pierwszej ligi koszykarek AZS Kraków wygrał z Olimpią Wodzisław Śląski 101-58. Trzeci zespół z Gorzowa Wielkopolskiego przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 61-103. Natomiast trwa jeszcze spotkanie Karkonoszy Jelenia Góra z rezerwami Enei Gorzów Wielkopolski.
Teraz w naszej audycji w ligowym przeglądzie o koszykówce, ale tej męskiej 14 kolejka w Ekstraklasie czeka dopiero fanów w Ostrowie Wielkopolskim. Tam o 19 w hali przywrocławskiej ekipa BM Slam Stali podejmie spójnie Stargard. Mecza, które się zakończyły, Anwil Włocław wygrał ze Startem Lublin 90-80. King Szczecin przegrał ze Streflem Sopot 94-104. Polski Cukier Toruń pokonał Arkę Gdynia 86-96-73. A GTK Gliwice wygrało z Warszawską Legią 86-71. Kończy się trzecia kwarta meczu w Starogardzie Gdańskim. Tamtejsza Polfarma gra z Rosą Radą i gospodarze prowadzą 86-67.
W pierwszej lidze koszykarzy trwają dwa spotkania z udziałem wielkopolskich drużyn i na razie mamy dla Państwa bardzo dobre informacje. Szósta minuta czwartej kwarty starcia Kotwicy Kołobrzeg z Biofarmem Basketem Poznań. Poznaniacy prowadzą 75-66. Trwa także czwarta kwarta, dokładnie trzecia minuta meczu ZB Pruszków z Polonią Leszno i tutaj także dobre informacje dla wielkopolskich kibiców. Leszczynianie prowadzą 57-52. Natomiast w spotkaniach, które już się zakończyły, Polfarmek z Kutno przegrał ze Śląskiem Wrocław 63-90. Sokół Łańcut uległ GKS-owi Tychy 89-97. Pogoni Prudnik przegrała z Górnikiem Wałbrzych 87-88. Enea Astoria Bydgoszcz pokonała Księżaka Łowicz 100-73. Natomiast Czarni Słupsk wygrali z AZS-em AGH Kraków 85-73.
W drugiej lidze męskiej koszykówki w grupie A trwa jeszcze tylko jedno spotkanie w 15 kolejce w Sopocie. Rezerwy Trefla od 18 podejmują rezerwy Biofarmu Basketu Suchy Las. Pozostałe mecze już się zakończyły, oto rezultaty. Rezerwy Arki Gdynia pokonały Tarnowie Basket Tarnowo Podgórne 82-57. W derbach Wielkopolski MKS Sokół Międzychód zwyciężył Sklep Polski MK Gniezno 76-67. Noteć Inowrocław przegrała z Deką Pelplin 81-83. Akademicy z UMK Toruń pokonali SMS PZ Koszy Władysławowo 84-77, a Ogniwo Szczecin przegrało z Politechniką Gdańską aż 66-119.
Druga Liga Koszykarzy, grupa D, 15 kolejka i derby Wielkopolski. Kosz Pleszew wygrał z Rawią Rawicz 90-78. Inny wielkopolski zespół, Obra Kościan, pokonała Sudety Jelenia Góra 69-63. W innych spotkaniach rezerwy Śląska Wrocław ograły Polkonty Maksimusa Kąty Wrocławskie 80-74. Chroma Żary pokonała Basket Nysa 79-75. Natomiast Politechnika Opolska wygrała z Rybnikiem Basket Wrocław 80-60.
Za 29 minut godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Dzisiaj także mamy okazję rozdawać Państwu kalendarze. No to w takim razie mamy jeszcze jeden trójdzielny, piękny kalendarz ścienny od powiatu poznańskiego. Skoro o koszykówce była mowa, to proszę Państwa, będziemy pewną okrągłą rocznicę obchodzić, jeśli chodzi o zdobycie tytułu Mistrzyni Europy przez polskie koszykarki. Pytanie wydaje się być proste, bo to działo się pod wodzą poznańskiego trenera Tomasza Herkta, ale kiedy? Kiedy ostatni raz polska reprezentacja koszykarek zdobyła Mistrzostwo Europy? Proszę podać rok, no i najlepiej także miejsce finału. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia. Teraz będzie konkursowo, a po piosence będzie już o siatkówce.
All the girls I once caressed, And may I say I felt the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change always blow, and every time I try to stay, the winds of change just carry me away. To all the girls who shared my life, who now are someone else's wife.
Proszę Państwa, błyskawiczny telefon koszykarski z Szamotu i to człowieka, który o tym finale wie niemal wszystko, choć na żywo go nie oglądał, nie było przekazu telewizyjnego, były częste relacje na przykład na naszej antenie, także na antenie radiowej jedynki. Panie Marcinie, prawda? Pan, tak. Proszę odpowiedzieć najpierw na pytanie.
To był 99 rok, 1999, tak Spodek jest. Katowice.
Piękny mecz z Francuzkami, zwycięstwo w wielkim finale, cudowna gra podopiecznych trenera Tomasza Herkta, Mazurek Dąbrowskiego w katowickim Spodku. A pan podobno słuchał radiowej transmisji gdzieś tam w samochodzie? Czy...
Jechaliśmy autobusem z Karkonosz właśnie do domu, nie? I przed Szamotułami właśnie słyszeliśmy już wtedy ten...
Tak jest, i był Mazurek Dąbrowskiego. Panie Marcinie, wyślemy nagrodę pocztą, kalendarz, fajny kalendarz od powiatu poznańskiego trafi do pana. Gratulujemy, no i życzmy polskim koszykarkom, by takich emocji nam dostarczały, bo ostatnio jestem krucho coś. Pozdrawiam.
Dziękuję,
pozdrawiam.
We're glad they came along.
We dedicate this song to all the girls we love. Before Radio Poznań pod siatką.
I zgodnie z zapowiedzią teraz będziemy mówić o siatkówce. 12. kolejka w lidze siatkówki kobiet, czyli kobiecej ekstraklasie. Akurat w ten weekend oba wielkopolskie zespoły nie grały. Mecz 12. kolejki Energii MKS Kalisz z BKS-em Profi Kredyt Bielsko-Biała odbył się jeszcze w starym roku, dokładnie 29 grudnia. Przypomnijmy, że wtedy kaliszanki przegrały 1-3, natomiast starcie Enei PTPS-u Piła z Grotem Budowlanymi Łódź zostało przełożone na 23 dzień marca. A w spotkaniach, które się odbyły i zakończyły, Legionowia przegrała z Chemikiem Police 1-3, Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz wygrał z ŁKS-em Łódź 3-1, natomiast Wolej Wrocław przegrał z Radomką Radom 1-3.
Pierwsza Liga Żeńskiej Siatkówki, naprawdę znakomite informacje dla sympatyków Enei, Energetyka Poznań, podopieczne trenera Marcina Patyka wygrały ważny wyjazdowy mecz o polu z drużyną Unii 3-1. Pierwszego seta poznanianki przegrały wczoraj do 20, ale w kolejnych były już zdecydowanie lepsze, zwyciężające do 21-23 i w secie czwartym do 16. Unii Opole na Energetyk 1-3. Inny ważny dla układu czołówki tabeli mecz odbył się w Toruniu, gdzie drużyna budowlanych Wolej pokonała Solne Wieliczka 3-1. W innych spotkaniach, które się odbyły, SS Szczyrkę pokonał WTS Włocławek 3-0, MKS Dąbrowa Górnicza zwyciężył Wisłę Warszawa 3-0, Szóstka Mielec przegrała z Azotami PWSZ Tarnów 0-3, Blusow Mazowie Warszawa uległa Czekorowi Świecie 1-3, a Karpaty Krosno pokonały akademiczki z Politechniki Śląskiej z Gliwic 3-0. No i ta ważna informacja. Znowu na fotelu lidera są zawodniczki Enei Energetyka Poznań. Po 17 kolejkach na ich koncie 44 punkty. Na drugim miejscu Solna Wieliczka, punktów 41, a trzecia lokata dla Azotów Tarnów i Jokera Świecie. Te drużyny mają po punktów 39. No oby tak dalej.
Druga Liga Kobiecej Siatkówki, grupa pierwsza, w której SMS Police Katowice. Wygrał z rezerwami Pałaca Bydgoszcz 3-0. Gdania Gdańsk pokonała rezerwę Energetyka Poznań również 3-0. Trusso Elbląg zwyciężył Orła Malbork 3-1. APS Rumia przegrał ze Spójnią Stargard 0-3, a UKS ZSMS Poznań przegrał z UKZPS-em Kościan 0-3.
Jeśli chodzi o grupę trzecią drugiej ligi żeńskiej siatkówki, 17. kolejka spotkań rozpoczęła się już w Mikołajki 6 grudnia i tego właśnie dnia w Tychach z drużyną Ekobetu grał zespół kaliskiego Ambera. Kaliszanki przegrały tamten mecz po tajbreku, przypomnijmy, 2-3. A w meczach, które odbyły się już zgodnie z terminarzem, Płomień Sosnowiec wygrał z Sobieskim Oława 3-0, także 3-0 jedynka Siewierz pokonała siatkarki Polonii Świdnica, PLKS Pszczyna uległ Częstochowiance 2-3, a Impel Wrocław 0-3 uległ Olimpii Jawor.
W pierwszej lidze siatkarzy już w czwartek bardzo ważny mecz Krispolu września z MCK ISM Jaworzno. Jak się zakończyło to spotkanie, jakim wynikiem? Posłuchajmy.
Znakomicie wystartowali w noworocznych rozgrywkach pierwszej ligi męskiej siatkówki zawodnicy APP Krispolu września. U siebie pokonali MCKiS Jaworzno gładko 3-0. Godzinka 19 minut, tyle potrzebowaliście, by zwyciężyć do 23, do 14 i do 19. Dobre wejście, jak powiedziałem, w rok chyba. Zgadza się z tym kapitan drużyny Wojciech Kaźmierczak?
Oczywiście, że tak. Naprawdę duże brawa należą się całej drużynie. Dobrze byliśmy przygotowani. Obawialiśmy się może troszeczkę tej przerwy świątecznej, bo ten mecz był przełożony, mieliśmy grać go później. Wiadomo, że trochę szaleństwo tych ostatnich kilka dni było z tymi treningami, wolne, później znowu trenowanie, ale fajnie, tam przegraliśmy 3-0, zagraliśmy chyba rzeczywiście najsłabszy mecz, dzisiaj zagraliśmy tak jak powinniśmy, zagraliśmy mądrą siatkówkę, robiliśmy bardzo mało błędów, pierwszy set troszeczkę tam końcówka nam uciekła, ale wyciągnęliśmy wnioski, drugi set i trzeci cały czas pod kontrolą, duża przewaga, gratulacje dla całej drużyny, bo naprawdę wszyscy zawodnicy przyczynili się do zwycięstwa.
Cały czas jesteście w tym topie tabeli pierwszej ligi, o co wy tak naprawdę gracie?
Na samym początku sezonu nie mieliśmy jakichś postawionych celów aż tak wysokich. Chcemy grać dobrą siatkówkę, mamy młody zespół. Chcemy, żeby ta młodzież naprawdę grała jak najwięcej i grała dobrze, poprawnie. Siatkówka jest grą błędów. Chcemy te błędy eliminować, robić ich jak najmniej. Na razie nam się to wydaje. Czasami falujemy, ale to się zdarza przy takim zespole, gdzie jest kilku doświadczonych zawodników, kilku młodszych. Fajnie, że to się jakoś tam równoważy. Jesteśmy rzeczywiście w tej czołówce cały czas. Trzymamy się tego, nikt na nas nie wywiera presji, może dlatego tak fajnie gramy. Uważam, że gramy naprawdę dobrą siatkówkę i poczekajmy. Playoffy się zbliżają wielkimi krokami. Za półtora miesiąca już zaczniemy to najważniejsze granie. No i oby tak dalej, bo naprawdę zwycięstwa cały czas budują. Porażki nas uczą. Rozmawiamy bardzo dużo w szatni, na treningach. Staramy sobie pomóc jeden drugiemu. Nie ma żadnych podziałów tutaj u nas w drużynie, także wszystko idzie jak najlepiej, aczkolwiek nie chciałbym tutaj zapeszać. Raz się jest u góry, raz się jest na dole. W poniedziałek zaczynamy nowy tydzień. Przygotowujemy się pod następny mecz i chcemy utrzymać to miejsce jak najdłużej.
Jak zwykle bardzo ekspresyjny przy trenerskiej ławce drużyny Krispolu września pan Marian Kardas. Panie trenerze, ale dzisiaj to był taki taniec radości właściwie od pierwszego seta w spotkaniu z Jaworznem, choć trochę musiał pan się zdenerwować w końcówce pierwszej partii.
Zdenerwowałem się już po pierwszej akcji, której nie wygraliśmy. Naprawdę byłem zły, bo mam jakieś założenia i powinniśmy je wykonywać, a niestety jeżeli od pierwszej piłki się tego nie robi, to jest trener jest zły po prostu. Natomiast co powiedzieć, mecz stały pod kontrolą. Chcieliśmy się zrewanżować drużynie z Jaworzna, ponieważ przegraliśmy pierwszy mecz w Jaworznie 0-3, także to było naprawdę lanie. I wygraliśmy dzisiaj 3-0, zrobiliśmy 3 punkty. To jest najważniejszy styl, ktoś może się czepiać. Mamy 3 punkty, jesteśmy cały czas w czołówce i to jest najważniejsze. Z drużyną, którą nikt wcześniej nie stawiał na to, że będzie grała o takie miejsce, na którym w tej chwili jesteśmy, a co będzie na końcu, zobaczymy. Na pewno mamy takie wahania formy, wahania w meczu, kiedy prowadzimy wysoko, nie potrafimy zamknąć seta i meczu. Na szczęście ten pierwszy set, ta końcówka nerwowa dla nas. Ja całe dwa następne sety myślę, że pod naszą całkowitą kontrolą.
No właśnie, było też troszkę ładnej, po prostu zwyczajnie ładnej siatkówki, choćby akcje z zagrywki Filipa Frankowskiego i także wykańczanie akcji Damian Wierzbicki. Znakomite też momenty w trzecim secie. Spokój jak zwykle Piotra Lipińskiego, dobra gra na środku Wojtka Kaźmierczaka i tak właściwie można by taką litanię wymieniać.
Zmiennicy dobrze zagrali. Postanowiłem, że wpuszczę tych, którzy do tej pory też nie grali w żadnym meczu. Są zawodnicy, którzy są z września, także też mieli chwilę. My robimy zmiany, staramy się tak, żeby każdy zawodnik zagrał. Raz jest więcej tych zmian, raz jest mniej. W zależności od tego, tego. Czasami zmiany też przeszkadzają. Trzeba uważać, bo można się poślizgnąć na zmianach. Ja myślę, że zawodnicy, którzy grają we wrześniu, w APB Crystal września, to są zawodnicy, którzy oprócz tego, że grają fajną siatkówkę, to mają to, że są uśmiechnięci, że mają ten moment taki wyluzowania, wyrzucenia w tych dobrych momentach tej radości. Dlatego ci kibice, którzy przychodzą. Dzisiaj mecz był transmitowany w Polsacie Sport i pewnie nam trochę kibiców zabrał. Natomiast hala była wypełniona i to cieszy. Myślę, że ci kibice, którzy przychodzą, są zadowoleni. Oczywiście wtedy, jak są porażki, to są troszkę smutni, no ale tak to jest w sporcie. Nie ma takiego trenera, nie ma takiej drużyny, która by od początku do końca wszystko wygrała.
Ale zawsze można się starać. Gratulujemy. Crystal września wygrał z MCK IS-em Jaworzno 3-0. W pozostałych spotkaniach Exact System Norwid Częstochowa ograł Gwardię Wrocław 3-0. Stal Nysa wygrała z Olimpią Sulęcin 3-1. AZS AGH Kraków uległ Mickiewiczowi Kluczbork 1-3. Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała Buskowiankę Kielce 3-0. AZS Częstochowa wygrał z BBTS-em Bielsko-Biała także 3-0.
Jesteśmy w dalszym ciągu przy siatkówce. Druga liga mężczyzn, grupa pierwsza. Tutaj mamy jednego przedstawiciela ekipy Notaci Czarnków, która na własnym parkiecie doznała w ten weekend porażki z drużyną OPP Powiat Kołobrzeski 1-3. Pierwszego seta wygrali Kołobrzeżanie 25-14, drugą partię 25-22. W trzecim secie już lepsza Notać 25-19. No i wydawało się, bo bardzo zacięty był set czwarty, że uda się doprowadzić do tiebreaka, ale ostatecznie tego czwartego seta drużyna z Kołobrzegu wygrała 26-24 i całe spotkanie w Czarnkowie z Notecią 3-1. W innych meczach tej 14 kolejki w tej grupie akademicy z Zielonej Góry pokonali Trefla Lemborg 3-0, Orzeł Międzyrzecze przegrał ze Stalą Grudziądz 2-3, a Stoczniowiec Gdańsk pokonał Womix Trójkę Nakło 3-0.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie trzeciej wczoraj derby Wielkopolski Wilki i Wilczyn zaskakująco łatwo grały Konspol Słupca 3-0 w setach do 18, 20 i 21. W pozostałych spotkaniach AZS 4 LO Częstochowa przegrał z Wkręt Metem LKPS-em Borowno 0-3. Rezerwy PZPS-u Spała uległy Czarnym Rząśnia 1-3. Wolej Sieradz wygrał z rezerwami Skry Bełchatów 3-1, a Kasztelan Rozprza przegrał z Bzurą Ozorków 0-3.
Na zegarze za 15 minut godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań edycja w sportowym rytmie, w której jeszcze muzyczny oddech przez 60 sekund, później stosowny dżingiel i zaprosimy Państwa na relacje z walki o halowe Mistrzostwo Polskie hokeistów na trawie. Dziś wybraliśmy się bowiem do hali C przy ulicy Spychalskiego, gdzie Warta Poznań zagrała wielkopolskie derby ze startem Gniezno. To już za niespełna minutkę.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Hokejowe Radio Poznań.
W trzeciej kolejce halowych Mistrzostw Polski hokeistów na trawie start Gniezno pokonał Wartę Poznań 8-4.
Wojciech Jankowski, trener uczniowskiego klubu hokeistów start 1954.
Czy faktycznie tak okazałe zwycięstwo było zasłużone w pana opinii?
Znaczy było dość wysokie, szczególnie jeżeli patrzymy na pierwszą połowę spotkania, gdzie przegrywaliśmy 1-0, a mecz był bardzo wyrównany. W przerwie meczu, gdzie udzielaliśmy sobie rad, powiedzieliśmy, że wynik jest sprawą otwartą i faktycznie no, można powiedzieć, że 8-4 to też wpłynęło, że Warta zmieniła pod koniec, szukając swojego szczęścia bramkarza, ale mecz był bardzo wyrównany, a miło, że dla nas się skończył zwycięstwem.
No właśnie, co przeważyło w tej drugiej połowie, bo trzeba przyznać, że pierwsza bardzo wyrównana, w drugiej także przegrywaliście później 1-2, a jednak gdzieś udało się odwrócić losy tego spotkania, odskoczyć na kilka bramek, Warta już nie była w stanie później dogonić.
No tak, używając sportowego języka, no trzeba przyznać, że bramkarz Warty miał dzień konia w pierwszej połowie, w drugiej troszeczkę szczęście go opuściło, mimo też bardzo dobrego spotkania i rewelacyjnych interwencji i to miało wpływ. Nasza skuteczność i, no i zdobywane bramki. Dawno nie graliśmy z Wartą w lidze halowej i my chwyciliśmy dopiero taką bazę i wiedzieliśmy, co musimy zrobić, jak szybko i jak często i którego obrońcę musimy szybciej zaatakować.
Na co stać będzie zespół z Gniezna w kolejnych spotkaniach?
No przed nami właściwie jeszcze trudne spotkania z Łubianką, z Siemianowicami. Naszym celem jest awans do finału Mistrzostw Polski. To jest podstawowy cel. No troszeczkę żeśmy żeśmy się przybliżyli, bo Warta tutaj też miała 6 punktów, my tylko 3. Ale to też zapowiada, że nasza grupa jest bardzo wyrównana i chyba widać, że silniejsza od tej drugiej grupy.
Trener poznańskiej Warty Mateusz Grochal, 4-8 z waszej perspektywy porażka dość wysoka, chociaż trzeba przyznać tak obiektywnie, spoglądając na to spotkanie. Nie wiem, czy na aż tak wysoką porażkę zasłużyliście. Jakie jest pańskie zdanie?
Myślę, że wygrana startu zasłużona, natomiast wysokość troszkę rozczarowuje. Uważam, że graliśmy dużo lepiej niż pokazuje wynik. Zabrakło trochę skuteczności z rogów i w momencie, kiedy prowadziliśmy 2-0, trzeba było po prostu przeciwnika punktować, a nie zlekceważyć, jak to miało miejsce.
W końcówce już zagranie wabank, zmiana bramkarza. No nie przyniosło to pożądanego efektu.
No nie. Nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli. No ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije dzisiaj, my go nie pijemy, pije go start, więc tyle.
Te błędy w defensywie w drugiej połowie w waszym wykonaniu, to było kluczowe, jeśli chodzi o losy tego spotkania?
Uważam, że tutaj czynnikiem, który przeważył na korzyść startu, było doświadczenie po prostu w rozgrywkach halowych, gdzie oni mają go zdecydowanie więcej. My tej hali uważam, że jeszcze się uczymy. Gratulacje dla startu.
Przed chwilą trener Startu Gniezno powiedział, że z ich perspektywy celem przede wszystkim na ten sezon jest walka o finały Mistrzostw Polski. Jak to wygląda w przypadku Warty?
Również ten wynik niczego nie zmienia, my nadal walczymy o awans do finałów.
Warta Poznań przegrała ze Startem Gniezno 4-8 w pozostałych spotkaniach tej trzeciej kolejki. W grupie A Siemianowiczanka zremisowała z LKS-em Gąsawa 3-3, natomiast w grupie B MKS Środa Wielkopolska przegrał ze Stellą Gniezno 2-8, AZS Politechnika Poznańska przegrał z AZS-em AWF-em Poznań 5-8, a Polonia Skierniewice uległa LKS-owi Rogowo aż 3-19.
W naszej audycji za około 120 sekund zajmiemy się piłką nożną, rozmawiając na temat dwóch najlepszych drużyn w naszym regionie, jeśli chodzi o męski futbol, czyli o ekstraklasowym poznańskim Lechu i o pierwszoligowej poznańskiej Warcie. Ale duże emocje także na skoczni w Bischofshofen. My liczymy na miejsce na podium przede wszystkim Dawida Kubackiego. Tam końcówka tej rywalizacji, prawda?
Ryoyu Kobayashi na belce startowej, a to oznacza, że ledwie 4 skoczków pozostało do zakończenia tego konkursu. No tylko na Dawida Kubackiego możemy liczyć. Kamil Stok aktualnie na miejscu 8, Piotr Żyła na miejscu 9, więc oni na podium na pewno już nie staną, ale trzymamy kciuki za Dawida Kubackiego.
Przyjściu Adama Nawałki. Rewolucja, ewolucja, czy raczej ratunkowe działanie, by ten sezon nie okazał się stracony? Zewnętrzne spojrzenie, Polsat Sport, Prawda Futbolu, redaktor Roman Kołtoń. Jakie jest twoje zdanie?
Ciekawie ująłeś to. Ratunkowe na ten sezon, ale no, nazwisko Nawałki od razu oznacza dłuższą współpracę. Nawałka to nie jest jakby trener na, nie wiem, jak Urban Podskorzy, prawda? Nawałka to jest trener, z którym wiążesz nadzieję nie tylko na to, że uratuje ten sezon, ale gdzieś wyprowadzi Lecha na prostą. Bo ambicja tego klubu zawsze będzie sięgać Mistrzostwa Polski, tak? Miejsce na pudle to jest oblik, tak? Zwycięstwo w Pucharze Polski to jest też jakiś cel, tak? No już w tym sezonie przepadł. Natomiast Lech nie będzie miał innych wyzwań. Przez to, jaką ma historię, jakich ma kibiców i po prostu i z tym się liczy, jakby kierownictwo klubu musi się z tym liczyć. I Nawałka też tu przyjmując pracę. No, Nawałki nie możemy rozliczać po jednym meczu, czy nawet po czterech, które miał do Bożego Narodzenia. Nawałki prawdopodobnie nie rozliczymy nawet do końca sezonu, bo to jest sezon, no wkracza jako strażak, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to jest wielkie wydarzenie, że Nawałka obejmuje Lecha, tak? I tu i teraz, no, jest to big name, tak? Wielkie nazwisko w polskim futbolu. Które nazwisko jest najbardziej gorące dla normalnego, przeciętnego Polaka, tak? No i Lewandowski oczywiście to jest poza wszelką konkurencją, ale później można już się spierać, czy Zbigniew Boniek, przy sile jego nazwiska z historii na pewno, ale prezes to prezes, tak? A trener to trener i ten Nawałka, prawda? Oczywiście mamy Glika, mamy Szczęsnego, paru innych piłkarzy, ale już kilku tych innych piłkarzy, to moim zdaniem to nazwisko Adam Nawałka to jest bardzo gorące. Oczywiście Lech nie zatrudnia go dla nazwiska, tak? Jest to jakiś aspekt, natomiast po pierwsze zatrudnia dla warsztatu Nawałki, tak? I to zatrudnienie Nawałki, ono nie jest łatwe, tak? Bo to hasło...
Dla warsztatu czy dla kultu pracy?
No to jest jedno z drugim związane, bo i warsztat i to jest pracoholik. To nie mam żadnych wątpliwości. Poznałem go bliżej, jak prowadził już Górnika Zabrze, ale reprezentację w szczególności, no to po prostu jest to absolutnie zakręcony gość. Jak ja słyszałem, że po ogłoszeniu, po podpisaniu już tej umowy przy Bułgarskiej, po tym telefonie do kibiców, prawda, ofensywie i defensywie trzeba poprawić, to siedział na Lechu chyba do pierwszej, dogrywkę w hotelu zrobił do piątej ze swoim sztabem i o 7:30 zameldował się na stadionie. To jest cały Nawałka, tak? To jest absorbujący Nawałka, to jest działający Nawałka, to jest Nawałka wkraczający w różne aspekty funkcjonowania klubu, no ale po pierwsze on musi naprawić drużynę, tak? Jeśli chodzi o mentalność, jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o kulturę gry. Ja jestem przekonany, że on to w jakiejś perspektywie naprawi. Pytanie w jakiej, prawda? Bo cierpliwość kibiców jest zawsze... No, kibice są niecierpliwi, to wiemy.
Dziennikarz prowadzący rozmowę z redaktorem Romanem Kołtoniem, czyli w tym przypadku ja, musi trochę jednak pozrzędzić i wyobrazić sobie tak zwany czarny scenariusz dla fanów Kolejorza. Co jeśli na Wałce się tą grupą piłkarzy nie uda nawet po zmianach w kolejnych okienkach transferowych, to co?
Nie ma takiej możliwości. To znaczy, prawda futbolu jest taka, że oczywiście każdemu trenerowi trzeba dobrze życzyć, ale nawet na Wałce może się nie udać. Natomiast wydaje mi się, że on znalazł tutaj, to nie jest łatwo dogadać się, prawda, z Lechem, bo Lech ma swoje widzenie świata, tak, przez w szczególności Piotra Rutkowskiego, wiceprezesa sportowego, przez Karola Klimczaka, prezesa, który szczególną uwagę zwraca na finanse. Natomiast Nawałka też ma fajną bazę, żeby zaatakować, prawda? I oczywiście możemy mówić, że mu się nie uda, tak? Natomiast ja bym powiedział tak, na 90%, prawda, futbolu jest taka, że jemu się uda, tak? Oczywiście pytanie w pierwszym sezonie, co to znaczy uda? Miejsce na podium. W drugim sezonie już będzie presja mistrzostwa, ale Franz Muda nie wygrał 3 lata mistrza Polski, a mimo to fajnie jest wspominany, tak? Więc jeśli porywająco będzie grał Lech i nawet przegra, ale nie w stylu Bielicy mistrzostwo Polski, to jemu się uda.
Futbol w Radiu Poznań.
Świąteczno-noworoczna przerwa piłkarzy poznańskiej Warty zakończona. Pierwszoligowiec rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Rozpoczął je od badań wydolnościowych. Uczestniczy w nich m.in. Łukasz Spławski. Zmęczony to chyba najbardziej nielubiana przez piłkarzy część sezonu.
Co do tego wszyscy piłkarze się zgadzają. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że okres przygotowawczy będzie ciężki. Ma zaowocować tym, że pewnie utrzymiemy się w tej lidze. Będziemy mieli spokojną ilość przewagi nad miejscami spadkowymi pod koniec rundy. Każdy trenował ciężko już w grudniu. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że to tylko zaowocuje tym, że w styczniu będzie nam trochę łatwiej.
Przerwa świąteczna, noworoczna sprawiła, że możecie z takim dystansem spojrzeć na to wszystko, co działo się jesienią. Nie będzie wiosną już takiej huśtawki nastrojów, jaka towarzyszyła w tych ostatnich miesiącach?
Myślę, że organizacyjnej huśtawki na pewno nie będzie. Co do sportowej, no to my już o to będziemy się starać, żeby było tylko dobrze, a nie to jak było w poprzedniej rundzie, że raz dobrze, raz troszeczkę gorzej.
Zergacie na pewno w tę tabelę.
Bardzo ważne punkty w ostatnim meczu z Niepołomicami, ponieważ tak naprawdę w rundzie wiosennej wszystko zależy od nas. Mamy małą przewagę nad miejscami spadkowymi. Ja myślę, że drużyna jest na tyle silna, że zdoła utrzymać się w pierwszej lidze.
Kolejny z piłkarzy poznańskiej Warty, który ma okazję rozpocząć przygotowanie do rundy wiosennej, Adrian Hrybka. To tak na rozgrzewkę, jak minęła przerwa świąteczno-noworoczna?
Przerwa jak przerwa. Mieliśmy miesiąc wolnego. Ten czas był przeznaczony głównie na regenerację. Każdy organizm potrzebuje odpoczynku po pierwszej części rundy. Natomiast mieliśmy też rozpiski treningowe, które każdy sumnie realizował. I myślę, że teraz świeżą głową i wypoczętym organizmem startujemy z przygotowaniami i optymistycznie patrzymy na drugą rundę. Żeby dobrze wyglądać na boisku fizycznie i piłkarsko, to musimy ciężko trenować. Zdajemy sobie z tego sprawę i do roboty.
W ten nowy 2019 rok wchodzicie, jak to się mówi, trochę ze spokojniejszymi głowami niż miało to miejsce na początku rundy jesiennej, pod względem organizacyjnym, jeśli chodzi o klub.
Patrząc w stronę zawodników, ma to znaczenie, bo jesteśmy od tego przede wszystkim, żeby skupić się na boisku, na tym, co jest dookoła klubu, to nas nie powinno interesować, a myślę, że teraz są stwarzane takie warunki. Możemy się przede wszystkim skupić na tym, co do nas należy, a nie na tym, co jest dookoła.
Tu tak patrząc na sytuację w tabeli, czy miejsce nad strefą spadkową jest miejscem odpowiednim dla Warty Poznań, czy jednak powinniście być wyżej?
Myślę, że potencjał naszego zespołu jest wyższy niż wskazuje na to miejsce w tabeli, ale przede wszystkim musimy to pokazać na boisku i na razie jesteśmy na zafon spadkową i najwidoczniej na to miejsce na razie zasługujemy. Myślę, że stać nas na więcej i po solidnie przepracowanym okresie przygotowawczym nasza pozycja wyjduje wyżej w tabeli.
Nowy rok w poznańskim klubie z Drogi Dębińskiej przyniósł jeszcze jedną zmianę. Nowym rzecznikiem prasowym Zielonych został Piotr Leśniowski. Nasz kolega z dziennikarskiej strony teraz po drugiej stronie barykady. Łatwo się przestawić?
Mam nadzieję, że to doświadczenie wyniesione z kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej pomoże mi tutaj w pełnieniu nowej roli. Czy jest łatwo się przestawić? No, na razie pełnię tę funkcję przez kilka dni i powiem tak, że daję radę.
Informacja, jaką otrzymaliśmy, poza obowiązkami typowymi dla rzecznika prasowego, była też wiadomość, że będzie się zajmować szeroko rozumianym marketingiem.
Marketingiem, PR-em, czyli takimi kwestiami wizerunkowymi, akcjami, które mają promować Wartę, też zmienić trochę postrzeganie Warty, zmianę jej wizerunku, bo odnoszę wrażenie, że troszkę ucierpiała w ostatnim czasie. To są takie moje główne zadania, staranie się o to, żeby po prostu o Warcie się mówiło dużo i najlepiej dobrze. Przyznam szczerze, że zająłem się najpierw taką pracą dziennikarską, żeby podnieść poziom komunikacji w klubie, który troszkę szwankował. Staramy się dbać o to, żeby kibice dostawali informacje na bieżąco, świeże na temat.
I w tych pierwszych dniach już pierwsze zadania, między innymi testy wydolnościowe piłkarzy Warty, rozpoczynające ich przygotowania do rundy wiosennej.
2 miesiące przygotowań przed rozpoczęciem rundy są zapanowane w ten sposób, że przez pierwsze 2 tygodnie odbędzie się taka praca najcięższa dla piłkarzy, taka, którą może oni nie za bardzo lubią, która jest konieczna do tego, żeby później dobrze grać w piłkę. Piłkarze przechodzą badania w klinice Reha Sport w Poznaniu. W poniedziałek rozpoczną treningi z piłkami. Na sobotę 12 stycznia zaplanowany jest pierwszy z serii sparingów. Później czeka nas obóz przygotowawczy w Grodzisku Wielkopolskim. No i cała seria sparingów dla piłkarzy, między innymi testowanych, nowych, no ale przede wszystkim dla tych, którzy są już w klubie. Gra się będzie toczyła o to, żeby wykrystalizował się skład na wiosnę. Skład, który ma zapewnić Warcie utrzymanie się w pierwszej lidze.
Trzymamy kciuki za piłkarzy poznańskiego Lecha, także za piłkarzy poznańskiej Warty. Cieszymy się, że ta komunikacja z warciarzami będzie na pewno dzięki Piotrowi Leśniowskiemu dużo, dużo lepsza. No i taka konkurencja na wewnętrznym futbolowym rynku, także w sferze medialnej, na pewno jest czymś pożytecznym. Nie mamy dobrych informacji, jeśli chodzi o generalną punktację turnieju 4 skoczni. Nie mamy reprezentanta Polski na podium. Najlepszy z naszych Dawid Kubacki na 4. miejscu w generalce, ale za to na 2. miejsce dzisiaj w ostatnim konkursie Bischofshofen. Szczegóły po 19. kiedy przedstawimy Państwu już całe kompendium wiedzy na temat tej sportowej niedzieli 6 stycznia, bo audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań trwa aż do 20.